Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy część drugą rozmów niedokończonych. Dzisiaj w szkole Jana Pawła II kontynuujemy cykl naszych wykładów, naszego przygotowywania się do dnia kanonizacji Jana Pawła II błogosławionego. Przewodnikiem właśnie w te tajniki i głębie myśli Jana Pawła II jest znany bardzo dobrze Państwu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również wykładowca, podkreślam, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Księży profesorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Witam również serdecznie, bardzo gorąco.
Drodzy Państwo, już niektórzy może mieli przyjemność śledzić akurat rozwój tej myśli. Dzisiaj w ramach programu telewizyjnego w telewizji Trwam. Zapewne będzie troszeczkę powtórzeń, ale jak znamy też i bogactwo myśli i głębie księdza profesora, który raczej się nie lubi powtarzać, ale pewien przynajmniej schemat postaramy się zachować i też sobie wyobrażamy, że nie wszyscy mogli śledzić w telewizji Trwam właśnie ten wykład. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Dzisiaj pragniemy skupić się na myśli błogosławionego Jana Pawła II z jego centralnym tematem, jakim jest Ewangelia życia i jego wizja rodziny. Księże profesorze, już sobie powiedzieliśmy, że ten moment, chociażby dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego, wciąż jesteśmy zaproszeni poprzez Słowo Boże, poprzez to, co Kościół nam do celebrowania podpowiada, proponuje. Jesteśmy jak najbardziej ze wszechmiar zaproszeni bardzo korzystnie, by jeszcze bardziej docenić tę głęboką myśl Jana Pawła II w tym temacie przyszłość świata idzie przez rodzinę. Powtarzam to pytanie, które już też zadałem. Dlaczego jest ten kontekst bardzo korzystny dla dzisiejszego tematu w szkole Jana Pawła II?
Dziękuję bardzo za przywołanie tego kontekstu raz jeszcze, bo warto wciąż do niego wracać. Oczywiście z jednej strony przeżywamy ten kontekst tych dni świątecznych, poczynając od uroczystości Narodzenia Pańskiego, poprzez Niedzielę Świętej Rodziny, po dzisiejszy Dzień Objawienia Pańskiego, cały czas w klimacie świąt rodzinnych. Nawet ludzie niewierzący, co jest warte podkreślenia, przeżywają te święta jako święta rodziny. I można powiedzieć, że w tych dniach rośnie wrażliwość na życie poczęte, życie nowonarodzone. Wrażliwość, która być może jakby stanowiła pewną rekompensatę za tamtą niewrażliwość w noc betlejemską. Rośnie w nas poczucie dobra, przebaczenia, zapomnienia o urazach. Nasza symboliczna polska Wigilia z tym pięknym gestem przełamania się opłatkiem oznacza jakieś przełamanie tego, co jest w nas czasem może oporne, trudne, wyjście do drugiego człowieka. I można oczywiście byłoby opowiadać wiele na temat ciepła tych świąt, na temat tej atmosfery, tego nieskrywalnego piękna. Ale warto zauważyć, i to jest rzecz, która myślę tutaj powinna szczególnie skupić naszą uwagę, że te święta, kiedy odnosimy się wprost do samych wydarzeń biblijnych, oprócz dzisiejszej interpretacji w duchu piękna, wrażliwości, ciepła, miłości, zawierają w sobie bardzo mocną nutę dramatyzmu. Poczynając od owej nocy betlejemskiej, w której młode małżeństwo staje w obliczu sytuacji niezwykłej dla nich, sytuacji porodu dziecka. I nagle okazuje się, że ta sytuacja, która powinna wyzwolić wrażliwość, serdeczność, rodzi obojętność. Później przychodzi przymusowa emigracja pod wpływem prześladowań. Przychodzą inne rozliczne trudności, których możemy się domyślać. Ale ja chciałem zwrócić uwagę raz jeszcze na moment jeszcze wcześniejszy, zanim doszło do narodzin. Moment będący u początku małżeństwa zawartego przez Maryję i Józefa. Mówimy o małżeństwie, które w tradycji izraelskiej było zawierane dwuetapowo. Najpierw był obrzęd zaślubin, a później obrzęd dopełnienia tych zaślubin poprzez pożycie. Sytuacja, o której tutaj jest mowa, dotyczy etapu między zaślubinami a dopełnieniem tych zaślubin. To właśnie wtedy Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, jak pisze ewangelista, a Józef, który był człowiekiem prawym, sprawiedliwym, zamierzał oddalić ją potajemnie. Powiedzmy wprost, to jest sytuacja ewidentnego kryzysu małżeństwa. Kryzysu, który można rozpatrywać w kategoriach niewierności, zdrady, w kategoriach czegoś, co jest mroczne, co jest ukryte, a co wymaga pewnej reakcji. Jakie reakcje są tutaj możliwe? Ewangelia wskazuje nam pośrednio bądź bezpośrednio na trzy możliwości reakcji. Pierwsza reakcja to jest reakcja kulturowa. Zgodnie z tradycyjną kulturą żydowską, mąż, który był właścicielem poślubionej sobie kobiety, mógł ją w sposób radykalny wręcz ukarać. Tak wskazuje tradycja kulturowa. Ale wobec tej tradycji kulturowej buntuje się to, co jest w Józefie byciem człowiekiem sprawiedliwym. Buntuje się jego sumienie. Dlatego zamiast rozwiązania kulturowego wybiera rozwiązanie etyczne. Zamierzał oddalić ją potajemnie. A więc nie ukarać, ale jednocześnie nie narażać jej na zniesławienie, nie obdarzać też swoim imieniem dziecka niewiadomego pochodzenia. I kiedy wydaje się, że właściwie stajemy w obliczu tych dwóch możliwości, rozwiązania kulturowego bądź etycznego, pojawia się trzecia możliwość. Możliwość zupełnie zaskakująca. Wkracza Bóg poprzez anioła, mówi: nie bój się, Józefie, przyjąć do siebie małżonki. Odkrywamy tajemnicę, odkrywamy rzeczywistość wiary, potraktowania tej rzeczywistości małżeństwa z wiarą. Z wiarą, która odsłania obecność Boga w małżeństwie. Jeżeli spojrzymy na tę sytuację ewangeliczną przez pryzmat naszej współczesności, możemy powiedzieć, że dokładnie stajemy dzisiaj w obliczu rozlicznych kryzysów dotyczących nie tylko małżeństwa w jego przeżywaniu, ale koncepcji małżeństwa, instytucji małżeństwa. Stajemy w obliczu różnych możliwości. Pierwszą możliwością, którą nam się dzisiaj narzuca, jest możliwość kulturowa, potraktowania małżeństwa jako produkt kulturowy. No właśnie, dzisiaj jeszcze mamy do czynienia z małżeństwem monogamicznym, heteroseksualnym, mamy do czynienia z rodziną nuklearną, tak zwaną, w której wokół małżonków skupiają się dzieci, ale przecież można powiedzieć, to jest produkt kulturowy. Jeżeli coś złego się w nim dzieje, to możemy po prostu ten produkt kulturowy zmienić. I to się nam dzisiaj proponuje. Zmieńmy model małżeństwa zgodnie z zasadami współczesnej kultury. Można potraktować tę sytuację na zasadzie, powiedziałbym, w pewnym sensie zdroworozsądkowej czy etycznej. To znaczy po prostu powiedzieć: wycofujemy się z tego zagadnienia. Oddalamy problem od siebie. To jest jakieś rozwiązanie. Ale można wreszcie spojrzeć na zagadnienie małżeństwa w duchu wiary. Można próbować odczytywać małżeństwo jako tajemnicę, wielką tajemnicę. Tajemnicę, która ma znamiona działania Bożego, zarówno stwórczego, jak i zbawczego. I to jest ta myśl, którą podsuwa nam Kościół. Myśl na pewno dzisiaj bardzo niepopularna. Powiedziałbym, bojkotowana, odrzucana, nietolerowana, dyskryminowana przez zwolenników kulturowych rozwiązań w podejściu do małżeństwa. Małżeństwo, problem kultury czy wiary, to jest wielkie pytanie, wielka kwestia, którą odsłania nam rzeczywistość biblijna i na którą warto spojrzeć właśnie w kontekście tych dni, które przeżywamy.
Ja myślę, że czas, żebyśmy się odnieśli od razu do słów też Jana Pawła II. Księże profesorze, może tym razem bym proponował, abyśmy nie zaczęli od słynnej homilii Jana Pawła II w Kaliszu, a chciałbym szczególnie, myślę w tej chwili o rodzinie Radia Maryja w roku 1996. Rodzina Radia Maryja udała się licznie do Jana Pawła II, to już była trzecia pielgrzymka, i Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z rodziną Radia Maryja 18 kwietnia 1996 roku. I w tym kontekście Bożego Narodzenia, w tej całej już dramaturgii, którą już zaznaczył, się wiąże nie tylko z radością, o to przychodzi słowo pośród ludzi, Bóg staje się jednym z nas, ale też już to słowo wcielone narażone jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. To tak jak i w naszym życiu. Bóg, który zaczyna gościć w sercu człowieka, przynosi wielką radość, ale zawsze też to niebezpieczeństwo, że ktoś na to życie pragnie uczynić zamach. Zapraszam, byśmy wysłuchali tych słów błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedzianych do rodziny Radia Maryja w 1996 roku.
Moi drodzy, w tym roku minęła pierwsza rocznica ogłoszenia encykliki Evangelium Vitae. I o tym chciałem wam dzisiaj przypomnieć. Właśnie bowiem Ewangelia życia, Evangelium Vitae, znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. Życie ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny. Stąd zadaniem każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, jest obrona życia, wszelkiego życia, w sposób szczególny tego nienarodzonego w łonie matki. Wszelkie ataki godzące w to życie winny się spotkać ze sprzeciwem, jasnym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony wszystkich ludzi, zwłaszcza ze strony ludzi wierzących, którzy są synami i córkami Kościoła. Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia. Prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa. Dlatego z wielkim uznaniem pragnę podkreślić wysiłki tych wszystkich ludzi dobrej woli w naszym kraju, którzy mówią zdecydowanie tak życiu. Mam tu na myśli poszczególne osoby, wspólnoty, instytucje kościelne, świeckie, czy też organizacje, które służą życiu i głoszą jego świętość i nienaruszalność. We wspomnianej już encyklice napisałem, iż Ewangelia życia stanowi integralną część Ewangelii, którą jest sam Chrystus, sam Jezus Chrystus. Tej Ewangelii służymy, podtrzymywani przekonaniem, iż otrzymaliśmy ją w darze i zostaliśmy posłani, aby ją głosić całej ludzkości aż po krańce ziemi. Tak więc zachowujemy pokorną i wdzięczną świadomość, że jesteśmy ludem życia i dla życia. Jako ten lud stajemy wobec świata. Jesteśmy ludem życia i mamy postępować zgodnie z tym powołaniem. Winniśmy być solidarni z życiem, solidarni z matkami, które oczekują dziecka, solidarni z rodzinami, które potrzebują pomocy moralnej, rady, czy też wsparcia materialnego. Obronę ludzkiego życia traktujemy jako zasadniczą część naszego posłannictwa. Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkim, na wszystkich i na każdym z nas. Do tej służby Ewangelii życia potrzebna nam jest siła. Winniśmy czerpać ją od tego, który przyszedł, aby mieli życie i mieli je w obfitości. Rozwijajmy w sobie Boże życie wiary, nadziei i miłości, które jest życiem samego Chrystusa w nas. To jest ten najcenniejszy dar, jakim nas Chrystus obdarzył, abyśmy mieli życie nie tylko na miarę człowieka, ale na miarę Syna Bożego, którym Ojciec ma odwieczne upodobanie. Kochajmy więc to Boże życie w nas i strzeżmy go, bo z niego rodzi się miłość do każdego ludzkiego życia.
Drodzy słuchacze, te słowa wypowiedział Jan Paweł II 18 kwietnia 1996 roku do rodziny Radia Maryja, która tego dnia przybyła już z trzecią z kolei pielgrzymką do grobów apostolskich. Zwracam się teraz do księdza profesora i myślę, że współbrzmi to też z tym początkiem, który już zainicjował ksiądz profesor. Jakie refleksje budzą się przy tych słowach Jana Pawła II, księże profesorze?
Bardzo dziękuję ojcu rektorowi za ten fragment, który poprzednio nie był wykorzystany w naszym spotkaniu, a który jest niezwykle cenny i niezwykle inspirujący. Zwracam uwagę na to, że Ojciec Święty przywołuje, zestawia ze sobą dwa fundamentalne tematy. Temat życia i temat rodziny. To się pozornie wydaje bardzo proste czy bardzo oczywiste, ale jak wiemy dzisiaj nic takiego oczywistego niestety nie jest. Ojciec Święty mówi o tym, że Ewangelia życia jest w samym sercu nauczania Jezusa Chrystusa, w samym sercu w ogóle Ewangelii Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze chcę przypomnieć słowa, które są zawarte w drugim numerze tej encykliki Evangelium Vitae. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. Miłość Boga do człowieka, godność osoby ludzkiej, życie. Jak to przełożyć na konkretną przestrzeń życiową? No weźmy pod uwagę właśnie model ewangeliczny, model dobry. To jest taki model, w którym Bóg na mocy swojej miłości obdarowuje człowieka życiem. Obdarowuje go w obszarze miłości małżeńskiej, przechodząc niejako ze swoim aktem stwórczym przez obszar miłości małżeńskiej, miłości wyrażonej aktem płciowym, zjednoczeniem małżeńskim. Bóg przechodzi ze swoim darem życia przez obszar miłości małżeńskiej, który jest wyrazem godności człowieka. Można powiedzieć, Bóg tutaj w pełni respektuje i potwierdza, uświęca tę miłość, która jest afirmacją godności osoby ludzkiej. Mamy więc tutaj te trzy elementy bardzo mocno i konkretnie wyrażone. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia. Weźmy natomiast pod uwagę sytuację, która dzisiaj jest bardzo rozpowszechniona, mianowicie sytuację taką, w której ludzki egoizm wymusza przekaz życia w obszarze manipulacji, czyli w obszarze reprodukcji. To są dwa zupełnie różne, dwa zupełnie różne działania. Pierwsze działanie, ewangeliczne chciałoby się powiedzieć, zgodne z Ewangelią życia, to jest działanie prokreacji. To jest działanie, które dokonuje się w obszarze miłości małżeńskiej, które jest respektem godności osoby ludzkiej i które jest przekazem daru życia. Drugie działanie jest działaniem reprodukcyjnym, jest działaniem manipulującym człowiekiem, manipulującym ludzkimi emocjami, manipulującym przede wszystkim zaistnieniem samego momentu życia. To jest działanie antyewangeliczne. Tutaj toczy się więc ogromny spór, którego oczywiście wielu dzisiaj nie chce dostrzec albo nie chce respektować, ale to jest spór między Ewangelią i antyewangelią. Ojciec Święty podkreśla w tym tekście, który przed chwilą słyszeliśmy, że Ewangelia życia stanowi, czy samo życie, sama wartość życia, prawo do życia stanowi filar cywilizacyjnego społeczeństwa. To jest filar, to jest fundament społeczeństwa, które jest społeczeństwem cywilizowanym. Wszelkie działania manipulujące życiem, wszelkie działania pozbawiające człowieka prawa do życia są działaniami po prostu barbarzyńskimi, są działaniami zdziczałymi. To dotyczy zarówno sfery manipulacji życiem, ale to dotyczy nade wszystko pozbawiania człowieka prawa do życia w akcie aborcji. Przed laty, kiedy w Polsce po 1989 roku toczyła się ogromna dyskusja na temat ustawy aborcyjnej, środowisko obrońców życia napisało niewielką książeczkę pod bardzo ciekawym, znamiennym tytułem Nienarodzony miarą demokracji. To nawet chyba była konkretnie książka autorstwa księdza profesora Stycznia. Nienarodzony miarą demokracji. No właśnie, człowiek nienarodzony, zapewnienie temu człowiekowi prawa do życia jest miarą demokracji, jest miarą cywilizacyjnej demokracji, jest miarą cywilizowanej demokracji, przepraszam, miarą cywilizowanej demokracji. Jest miarą demokracji na miarę praw człowieka. Zapewnienie człowiekowi prawa do prokreacji, które jest prawem wynikającym z miłości małżonków, otwierającej się na dar życia, jest także wyrazem cywilizacji miłości. Natomiast działania aborcyjne, działania reprodukcyjne są działaniami totalitarnymi, są działaniami wymierzonymi przeciwko demokracji, przeciwko samemu człowiekowi. I te wątki można także odczytać z tego przed chwilą wysłuchanego tekstu. To, co jest tutaj bardzo istotne, to właśnie to integralne podkreślenie. Życie jest domeną małżeństwa i rodziny. Oddzielenie, w jakikolwiek sposób oddzielenie tych dwóch tematów, tych dwóch wartości jest działaniem nie tylko destrukcyjnym, jest działaniem po prostu godzącym w samo człowieczeństwo, jest działaniem antyludzkim.
Księże profesorze, kiedy w 96 roku Ojciec Święty Jan Paweł II kierował się do rodziny Radia Maryja, wykorzystał ten moment, aby podziękować tym wszystkim, którzy mówią tak życiu. Ja myślę po ostatnich też inicjatywach wielu wrażliwych na problematykę życia. Ojciec Święty zapewne tam z okna od Ojca z nieba dziękuję tym wszystkim, którzy ostatnio tak bardzo angażowali się, czy to indywidualnie, czy grupowo, byli solidarni za życiem. W tej chwili ja już bym sobie pozwolił przypomnieć część tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, kiedy był w Kaliszu. Posłuchajmy.
Tu w Kaliszu, gdzie święty Józef, wielki obrońca i troskliwy opiekun życia Jezusa, jest czczony w szczególny sposób. Pragnę przypomnieć wam słowa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat zaludnienia i rozwoju, jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku. Oto jej słowa. Mówię dziś do was z głębi serca, do każdego człowieka we wszystkich krajach świata. Mówię do matek, ojców i dzieci, miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje w wielu miejscach świata. Życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy, by kochać i być kochani. Wiele razy powtarzam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, który je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa. Ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego. To wszystko, ten długi cytat, to są słowa matki Teresy z Kalkuty. Cieszę się, że matka Teresa mogła przemówić w Kaliszu.
Świeże profesorze święci przemawiają skutecznie, z autorytetem. Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty.
Tak, to bardzo, bardzo wymowny duet głosów, bardzo silny duet głosów, które w tej chwili do nas przemawiają. Myślę, że warto przez moment zatrzymać się nad kontekstem słów najpierw błogosławionej matki Teresy. Rok 94, konferencja kairska dotycząca, jak słyszeliśmy, zaludnienia i rozwoju. Konferencja poświęcona demografii. Konferencja, która po raz kolejny orzekła, że światu grozi przeludnienie. Bomba demograficzna, arytmetyczny przyrost ludności, niewspółmiernie mały przyrost środków żywnościowych i tak dalej, i tak dalej. Te tematy w różnych konfiguracjach ciągle się powtarzają od XVIII wieku po chwilę obecną. Słyszymy coraz to nowe jakieś elementy, ale nie wnoszące znowu tak radykalnej nowości. Mamy sytuację po prostu generalnie nakreśloną barwami czarno-białymi. Ludność mnoży się w tempie zbyt szybkim, natomiast ubywa nam środków żywnościowych, niszczy je klimat, niszczy je ekosystem i tak dalej, i tak dalej. Co w związku z tym robić? Konferencja kairska bardzo wyraźnie nie tylko zaproponowała, ale wdrożyła działania mające na celu podjęcie aborcji, antykoncepcji i sterylizacji. Na ten temat można by było mówić bardzo wiele, na temat zarówno tych ogromnych sum, które zostały wyasygnowane, na temat różnych działań. Ja pozwolę sobie powiedzieć tutaj o tylko jednym przykładzie, mianowicie za czasów rządów premiera Fujimori w Peru, był taki premier pod koniec minionego wieku, koniec lat 90. Za czasów jego rządów wysterylizowano w Peru 240 tysięcy Peruwianek indiańskiego pochodzenia. 240 tysięcy Peruwianek zostało wysterylizowanych ze względu na to, że Bank Światowy uzależnił swoje dofinansowanie tego kraju będącego w potrzebie od regulacji przyrostu naturalnego. To jest jeden, ale bardzo wymowny przykład tego, że problemy, o których tutaj wspominam, nie są problemami wydumanymi, nie są problemami teoretycznymi. Kair podjął bardzo silne działania zmierzające do redukcji przyrostu naturalnego w świecie. Oczywiście trzeba powiedzieć tak, że ta redukcja przyrostu naturalnego poprzez aborcję, antykoncepcję, sterylizację, ona jest wymuszana na krajach rozwijających się, natomiast jest bardzo chętnie podejmowana w krajach wysoko rozwiniętych. Dlaczego? Dlatego, że to wynika z wpojonego już przez lata egoizmu i indywidualizmu tych właśnie społeczeństw. Na pewno Bank Światowy nie musi uzależniać swoich decyzji od przyrostu naturalnego w Polsce, ponieważ w Polsce ten przyrost naturalny jest katastrofalny od wielu już lat. Warto wspomnieć, że Polska, jeżeli chodzi o przyrost naturalny, znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w świecie. To jest przeszło 220 miejsce w świecie, jeżeli chodzi o liczbę, o ilość przyrostu naturalnego. Co to wszystko oznacza? To oznacza, jeżeli odwołamy się do tytułowych słów naszego spotkania, że przyszłość świata idzie przez rodzinę, to można powiedzieć tak, zagłada świata idzie przez aborcję, antykoncepcję i sterylizację. Ojciec Święty Jan Paweł II widział zmaganie się tych dwóch rzeczywistości, przyszłości i beznadziei, przyszłości i zagłady, w kategoriach walki dwóch kultur, kultury życia i kultury śmierci. Temu zagadnieniu w jakiejś mierze poświęcona była encyklika Evangelium Vitae. Oczywiście ona dotyczy skali globalnej, skali całego globu, skali całego świata. Ale jest rzeczą wiadomą, że Ojcu Świętemu te problemy były szczególnie bliskie, jeżeli chodzi o Polskę. Jego ojczyznę, w której walka między kulturą życia a kulturą śmierci przybiera coraz to nowe, dramatyczne formy. Stąd ten wielki apel przeciwko aborcji, a zarazem apel o tak dla życia, wyrażony w Kaliszu, ale warto także wspomnieć o tym, jednym z najbardziej dramatycznych przemówień Jana Pawła II w Kielcach, kiedy Ojciec Święty porównał aborcję do Holokaustu i kiedy powiedział o tym bardzo mocno, że ma prawo mówić w tak mocnych słowach o tym w Polsce, bo to jest Polska, to jest moja matka, to jest moja ojczyzna. Dotykamy więc tutaj spraw, które są z jednej strony sprawami uniwersalnymi w swoim dramatyzmie i dramaturgii, a z drugiej strony są sprawami bardzo wyraźnie dotyczącymi rzeczywistości polskiej. Sprawa aborcji, jak wiemy, sprawa, która bardzo mocno leżała na sercu Ojcu Świętemu, sprawa, którą właśnie miał odwagę zgodnie z prawdą porównać do Holokaustu, ta sprawa, jak wiemy, do dzisiaj nie znajduje rozwiązania satysfakcjonującego zwolenników kultury życia, nie znajduje rozwiązania takiego, które byłoby na miarę godności człowieka, na miarę też wizji państwa polskiego, jaką zostawiał nam Jan Paweł II.
Jan Paweł II bardzo był inspirowany soborem Watykańskim II i on ukazywał rodzinę jako wspólnotę życia i miłości. Też w tym fragmencie, który usłyszeliśmy, właśnie z Kalisza Ojciec Święty mówi, to, że tu wszyscy jesteśmy, to wszystko jest powodem tej miłości Boga do człowieka, do nas. I też to jest dowód miłości rodziców do nas. To, że istniejemy, to te dwie miłości. A widzimy, że dzisiaj, księże profesorze, zagrożona jest, kiedy jest zagrożona miłość, tam jest też i zagrożone życie. Właśnie, gdzie jest to zagrożona, gdzie jest zagrożona miłość dzisiaj, a gdzie jest ona chroniona?
Miłość jest zagrożona najpierw w samym swoim pojęciu. Znowu, kiedy sięgniemy do pism Jana Pawła II, na przykład do listu do rodzin, zwłaszcza do listu do rodzin, jest tam taki fragment mówiący o kryzysie prawdy i kryzysie pojęć. Jako ilustrację tego podwójnego kryzysu, kryzysu prawdy i kryzysu pojęć, Ojciec Święty wymienia między innymi pojęcie miłości, wolnej miłości. Zauważmy, że to pojęcie, które dzisiaj zrobiło bardzo dużą karierę, jest rzeczywiście pojęciem bardzo charakterystycznym, bardzo specyficznym. Czymże jest wolna miłość? Jest w gruncie rzeczy ani wolna, ani nie jest miłością. Jest działaniem, które jest działaniem motywowanym popędem seksualnym człowieka, a więc nie ma nic wspólnego z wolnością, bo jest to działanie zdeterminowane przez popęd seksualny i nie ma to działanie nic wspólnego z miłością, bo ono jest użyciem drugiego człowieka dla zaspokojenia własnych potrzeb. A więc tak zwana wolna miłość, która dzisiaj jest bardzo mocno lansowana we współczesnej kulturze, jest antymiłością, jest w gruncie rzeczy po prostu egoizmem. Egoizmem bardzo, bardzo brutalnym, bardzo cynicznym często. Wiemy doskonale, że to słowo cyniczne potraktowanie drugiego człowieka nie jest tutaj jakimś nadużyciem. Jest takie powiedzenie w kręgach młodzieżowych, taki quasi żart, bardzo bolesny, który mówi o tym, że, przepraszam, że go tutaj może przytoczę, ale oddaje tutaj istotę sprawy, mianowicie budzi się chłopak po nocy przespanej z dziewczyną i mówi: kochanie, było nam wspaniale ze sobą, było nam cudownie, tylko przypomnij mi, jak masz na imię. To jest właśnie ta wolna miłość. Zauważmy, wolna miłość, która nie potrafi zapamiętać, czy w ogóle nawet nie zainteresowała się imieniem drugiego człowieka, natomiast wykorzystała go w sposób jednoznacznie radykalny. Natomiast Jan Paweł II, który był wybitnym znawcą miłości, analizował ją zarówno od strony literackiej, poetyckiej. Tutaj nie mogę się oprzeć przypomnieniu tylko sygnalnie, tytułowo jego znakomitego dramatu Przed sklepem jubilera, ale nade wszystko analizował tę miłość jako filozof w swoim znakomitym dziele Miłość i odpowiedzialność, w którym podkreślał, że człowiek jest takim dobrem, z którym nie godzi się użycie, nie godzi się potraktowanie człowieka w sposób utylitarny, no właśnie w sposób wolnej miłości w cudzysłowie. To nie jest działanie na miarę człowieka. Człowiek jest takim dobrem, którego należy afirmować ze względu na niego samego. Człowiek jest takim dobrem, któremu przysługuje miłość ze względu na to, że jest człowiekiem. Jan Paweł II bardzo wnikliwie analizował różne aspekty miłości, różne jej poziomy, różne jej stadia, po to, żeby dojść właśnie do tej miłości pełnej, miłości, która jest wyrażana poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Dar wolny, darmowy, nieodwołalny, dar, który nie zostaje w żadnym momencie wycofany. Taka miłość jest oczywiście ideałem, to jest miłość, która trwa do końca, która jest cierpliwa, która jest łaskawa, która jest wzorowana na tej miłości opisywanej przez świętego Pawła w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. To jest miłość doskonała, miłość taka, jaką miał Chrystus. I właśnie, jeżeli chcemy odzyskiwać prawdziwe oblicze miłości, to przepraszam, że znowu powiem tak bardzo publicystycznie, ale nie szukajmy tego oblicza miłości w serialach filmowych. Nie szukajmy tego oblicza miłości we współczesnej literaturze. Nie szukajmy go zwłaszcza w tak zwanej kulturze współczesnej, która jest kulturą egoizmu i kulturą użycia drugiego człowieka. Szukajmy tej miłości w Chrystusie. Chrystus jest przystanią tej miłości. Jest właśnie w Przed sklepem jubilera taki bardzo zwięzły, jak pamiętam, tekst wypowiedziany właśnie przez jubilera, który mówi do Andrzeja i Teresy, jednej z par tego dramatu: jakże przetrwać Andrzeju w Teresie, jakże przetrwać Tereso w Andrzeju, skoro nie przetrwa w człowieku myśl, skoro nie przetrwa w człowieku ciało. Szukajcie przystani miłości, radzi bardzo mądry jubiler z dramatu Karola Wojtyły. Szukajcie przystani miłości. Karol Wojtyła jako teolog, jako mistyk, jako człowiek, który doświadczał Boga, dopowiada, szukajcie przystani miłości w Chrystusie. On jest miłością, która zapewni właściwy kształt, właściwą trwałość tej miłości.
Po tych słowach księdza profesora, myślę, warto, abyśmy wysłuchali ponownie słów Jana Pawła II z Kalisza.
Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą, jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której święty Paweł tak pisze. Miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Miłość nigdy nie ustaje. Każda. Każda rodzina może zbudować taką miłość, ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się znów słowa soboru bezinteresownym darem siebie samego. Bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny, jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.
Księże profesorze, myślę, że następna głębia myśli Jana Pawła II, właśnie tylko rodzina tak naprawdę na fundamencie sakramentu małżeństwa może wiarygodnie świadczyć o prawdziwej miłości i o wartości życia.
Istotnie tak. Ojciec Święty przywołuje tutaj katolicką wizję rodziny, wyrastającą z małżeństwa sakramentalnego, o czym ojciec rektor przed chwilą mówił. I warto, żebyśmy może przez moment zatrzymali się nad tym, że my takie rodziny na ogół znamy, my z takich rodzin wyszliśmy. Możemy sobie przywołać tutaj wspomnienia naszych rodziców, możemy przywołać sobie wspomnienia naszych bliskich. Tych wszystkich, którzy zmagali się w swoim życiu z rozlicznymi trudnościami. Przecież pokolenie naszych rodziców, ośmielę się tak powiedzieć, to pokolenie wojenne, które przeżywało trudy wojny, przeżywało później przesiedlenie, wygnanie, rozłąkę z ziemią rodzinną. Tak było w przypadku moich rodziców. Przeżywało zupełnie nowe sytuacje niepewności i tak dalej. W tym wszystkim, co było właśnie wielkim trudem, wielką jakąś niepewnością losu, wielkim wyzwaniem życiowym, ci ludzie potrafili związać się ze sobą węzłem małżeńskim, budując w ten sposób nadzieję swojej miłości. My to doświadczenie rodzin mamy. Takie doświadczenie miłości rodzinnej miał też Karol Wojtyła, choć jak wiemy było to doświadczenie dotknięte bardzo bolesnym dramatem, przedwczesną śmiercią matki, śmiercią brata, ale mimo to właśnie to, co było doświadczeniem choćby tych pierwszych lat rodzinnych, było doświadczeniem niezwykle trwałym, do którego Ojciec Święty odwoływał się przez całe swoje życie. Dlaczego o tym wspominam? Bo po tym doświadczeniu przychodzi teraz opis, który Ojciec Święty nam zostawia. Rodzina jest wspólnotą świętą, jest komunią osób zjednoczonych miłością. Jest taką wspólnotą, w której miłość nigdy nie ustaje. Miłość nigdy nie ustaje. Zauważmy, jak bardzo mocne, radykalne jest to stwierdzenie, że miłość nigdy nie ustaje. Stary Testament w Pieśni nad Pieśniami mówił nam, że jak śmierć potężna jest miłość. Nowy Testament dopowiada, że miłość jest potężniejsza od śmierci. Miłość nigdy nie ustaje, miłość wszystko zwycięży, wszystko przetrzyma. Taka miłość jest walorem życia małżeńskiego, jest walorem życia rodzinnego. A więc mamy doświadczenie miłości, mamy teraz interpretację tego doświadczenia wyrażoną w słowach Jana Pawła II i przychodzi trzeci etap. Pytanie o to, jak to wygląda dzisiaj. A dzisiaj wygląda to niestety tak, że ten model miłości małżeńskiej, ten model małżeństwa i rodziny jest fundamentalnie zagrożony. Już nie tylko poprzez atak na życie, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, choć jest to atak podważający sam byt małżeństwa i rodziny, bo przecież małżeństwo pozbawione dziecka stanie się komórką społeczną, która będzie obumierać, po prostu obumrze, nie zostawiając po sobie kontynuacji. Ale dzisiaj dodatkowo to małżeństwo i rodzina zostaje podważone przez uderzenie w samo pojęcie małżeństwa i rodziny. Mamy tu do czynienia ze współczesnymi ideologiami, ze współczesnymi rewolucjami kulturowymi, które próbują zakwestionować tradycyjny model małżeństwa, tradycyjne pojęcie małżeństwa. Słyszymy absurdalne stwierdzenia, które przyznam się, że wywołują we mnie coś turystycznego, mówiąc najoględniej, czyli tak zwany szlak, bo kiedy słyszę sformułowanie małżeństwo homoseksualistów, no to przecież to jest po prostu pojęcie wewnętrznie sprzeczne. Można mówić o związku homoseksualistów, można mówić o stowarzyszeniu homoseksualistów, można mówić o parze homoseksualistów, ale małżeństwo jest pojęciem zarezerwowanym wyłącznie dla związku instytucji mężczyzny i kobiety opartej na miłości, wierności, wzajemnym poszanowaniu. Tymczasem to pojęcie małżeństwa jest dzisiaj zakwestionowane. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście coraz to nowe kombinacje pseudomałżeństw, paramałżeństw, małżeństw inaczej, a więc związki transseksualistów, związki zupełnie dowolne, tak zwane partnerskie, które mogą obejmować nawet kilka osób. Mamy dzisiaj do czynienia z bardzo popularną i modną kwestią, jaką jest ideologia gender, która proponuje nam przybieranie pewnych ról płciowych, pewnych płci kulturowych, przybieranie na siebie niejako zamienianie się tymi rolami płciowymi. Raz ubiorę się, oczywiście mówię tu w pewnym uproszczeniu, ale nie jest to uproszczenie odbiegające daleko od rzeczywistości, a więc jest to uproszczenie, które wyraża po prostu sytuację zamiany i przybierania pewnych ról płciowych. Dzisiaj bawię się w kobietę, a ktoś się bawi w mężczyznę. Możemy się tymi rolami zamieniać. Zależy po prostu, jak zostaniemy do tego wyedukowani, jak zostaniemy do tego wychowani. To wszystko jest godzeniem w rodzinę. To wszystko jest godzeniem w model rodziny, ale to jest jednocześnie godzenie w te wartości, a zwłaszcza wartość miłości, która jest osadzona konstytutywnie w rodzinie. Jeżeli uderzymy w rodzinę, jeżeli uderzamy w rodzinę, uderzamy w miłość. Jeżeli niszczymy rodzinę, niszczymy miłość. Jeżeli niszczymy rodzinę, niszczymy także przyszłość świata.
Tam, gdzie jest niszczona rodzina, na pewno tam jest rozwijana kultura śmierci. Dzisiaj widzimy, że właściwie państwo chce mieć monopol na wychowanie, to państwo chce mieć monopol też na właśnie strukturę, na formy, które nazywa też małżeństwem, a których nie można. I myślę, warto może w tym kontekście sobie też uświadomić, że w wielu krajach dzisiaj większe zaufanie państwo ma wobec właśnie tak zwanych związków jednopłciowych niż do rodziny. Chce przejąć te funkcje. Może posłuchajmy teraz słów, które też powiedział Ojciec Święty. Do kogo? Do rodziny Radia Maryja. To był w roku 1994. Wypowiedział te słowa w Rzymie.
Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji, że wkład ten buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie, do cywilizacji miłości. Radio Maryja wskrzesza tradycję godzinek tej tradycyjnej formy kultu Matki Bożej, jej niepokalanego poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej przy apelu jasnogórskim. W liście do rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radio Maryja pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je miłości i prawdzie. Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru. Ten wielki nurt modlitwy całego Kościoła Radio Maryja pomaga włączyć je także osobom chorym, samotnym, podróżującym, zajętych przy warsztatach pracy. Z kolei poprzez gruntowną katechezę umacnia wierzę radiosłuchaczy, zachęca do zgłębienia Pisma Świętego i literatury religijnej, a dobra muzyka religijna prowadza w dzisiejszy świat hałaśliwy, uciszeń, sprzyja skupieniu i refleksji.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, może czasami sobie nie uświadamiamy, ile pięknych słów, pełnych głębi, zawsze aktualnej, zawsze prawdziwych, posiadają te słowa, które właśnie wypowiadał do nas, do tej wielkiej rodziny Radia Maryja, ale nie tylko dlatego przytaczamy ten fragment, żeby się pochwalić, że Ojciec Święty mówił do rodziny Radia Maryja, ale powiedział tutaj prawdę uniwersalną, że tylko rodzina Bogiem silna wychowuje takie społeczeństwo, a szczególnie młode pokolenia, do cywilizacji i miłości, a przecież wszyscy taką cywilizację pragniemy budować.
Tak, te słowa są rzeczywiście bardzo piękne, ciekawe i bardzo inspirujące. Oczywiście w rodzinie Radia Maryja możemy z dumą wysłuchiwać tych słów, ale jednocześnie traktować je jako wielkie zobowiązanie, bo Radio Maryja zostało tutaj potraktowane przez Ojca Świętego jako wielka, uniwersalna pomoc dla rodziny. Pomoc w jej funkcjach wychowawczych. I zauważmy, że tutaj zostały odsłonięte takie trzy podstawowe płaszczyzny. Modlitwa, katecheza, muzyka. Można powiedzieć tak, modlitwa to jest kwestia wychowania do świętości, wychowania do wartości duchowych. Katecheza to jest kwestia wychowania do prawdy, do wartości, jaką jest prawda. Muzyka, szerzej mówiąc kultura, to jest właśnie wychowanie do kultury, która stanowi podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi. Mamy więc tutaj uniwersalną rolę Radia Maryja, w tym wypadku Radia Maryja, jako pomocnika w zadaniach wychowawczych rodziny. Tylko zauważmy tutaj rzecz niezwykle istotną. Ojciec Święty, mówiąc o tym ogromnym wkładzie, o tym genialnym, absolutnie genialnym i bezcennym wkładzie, jaki Radio Maryja wnosi jako pomoc w funkcję wychowania rodziny, podkreśla, że jest to funkcja niezbędnej, bardzo cennej, wręcz bezcennej pomocy. Pomocy dla funkcji wychowawczych rodziny. Na chwilę odłóżmy jak gdyby tę wizję, którą zostawia nam Jan Paweł II. Spójrzmy na to, co dzieje się znowu w naszej rzeczywistości, żebyśmy dostrzegli pewną opozycję i pewien kontrast. Nasza rzeczywistość, jak przekonują nas zwłaszcza ostatnie lata, przypomina dokładnie model zaproponowany już w państwie Platona. To jest taki model, w którym kobiety zaraz po urodzeniu oddawały swoje dzieci strażniczkom, które odbierały je właśnie matkom i w specjalnych żłobkach wychowywały na prawowiernych obywateli. Oczywiście można powiedzieć, no aż tak źle w tej chwili nie ma, ale zauważmy, że sytuacja jednak jest mocno inspirowana tym państwem platońskim. System polityki rodzinnej czy antyrodzinnej sprawia, że kobieta zmuszona jest oddawać bardzo szybko dziecko, matka jest zmuszona oddawać bardzo szybko dziecko pod opiekę różnych instytucji. I bardzo często także traci kontrolę nad tym, co te instytucje z dzieckiem robią. Mamy dzisiaj w Polsce 86, jak niedawno podawano, przedszkoli tak zwanych równościowych, w których dzieci uczone są ideologii gender. Oczywiście dokonuje się to bez wiedzy rodziców. Rodzice nie mają naprawdę żadnego pojęcia, że ich dzieci przebierają się w obce sobie stroje, że bawią się obcymi sobie zabawkami, a wszystko to po to, żeby przekonały się, że płeć jest tylko kwestią edukacji kulturowej, że płeć jest kwestią tylko nabywaną drogą kultury i drogą edukacji, że nie jest czymś konstytutywnym, stabilnym w życiu człowieka. Być może, jeżeli, nie daj Boże, weszłyby w życie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, już wkrótce będziemy mieli od wieku przedszkolnego narzucane dzieciom standardy edukacji seksualnej. Znowu będzie dokonywało się to bez wiedzy rodziców, bo nie sądzę, żeby rodzic mający chociażby minimum miłości i szacunku dla własnego dziecka zgodził się, by jego dziecko było w wieku 4 lat uczone masturbacji, by w kolejnych etapach poznawało swoje stadia rozwoju anatomicznego, fizjologicznego, by uczyło się w wieku szkoły podstawowej czy gimnazjalnej skutecznych sposobów antykoncepcji itd., itd. A takie standardy są nam dzisiaj, próbuje się nam je dzisiaj narzucić. Co się dzieje dalej? Kiedy spojrzymy na inne sfery wychowania, to widzimy, że państwo rości sobie monopol nie tylko do wychowania seksualnego, nie tylko do wychowania kulturowego, ale na przykład do wychowania patriotycznego, do wychowania historycznego. Widzimy, jak bardzo dzisiaj ograniczane są elementy literatury polskiej, historii w szkołach. To się też dokonuje przecież bez konsultacji z rodzicami. Jaki jest tego efekt końcowy? Myślę, że takim efektem końcowym jest to, co wyraziła w takim ciekawym raporcie organizacji feministycznych i genderowych. Raport się nazywa Ślepa na płeć o edukacji seksualnej w Polsce. W przedmowie do tego raportu pani Magdalena Środa napisała właściwie, odsłoniła niejako karty, mówiąc o tym, że edukacja szkolna w Polsce powinna, mówię to w tej chwili własnymi słowami, powinna zamiast modelu fundamentalistycznego, a więc modelu jednej religii, wprowadzać model pluralistyczny, zamiast modelu rodziny patriarchalnej, wprowadzać pewien pluralizm właśnie związków małżeńskich, zamiast tożsamości narodowej, wprowadzać tożsamość globalistyczną. Przełóżmy to na może bardziej zwięzłą taką formę, mniej wyrafinowaną. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że po prostu jeżeli dalej będzie ta totalna dominacja państwa w sferze wychowania dziecka, to wkrótce zamiast starego wierszyka, czasem jeszcze przypominanego, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zamiast tego będziemy mieli no wiersz w rodzaju kto ty jesteś, obywatel Europy, jaki znak twój, flaga taka czy inna, albo flaga tęczowa, albo flaga unijna, w co ty wierzysz? No w nic właściwie nie wierzę, w sukces może wierzę, w postęp wierzę i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mieli efekt finalny w postaci człowieka o całkowicie rozbitej tożsamości. Obowiązkiem i prawem rodziców wynikającym z wszelkich podstawowych zasad życia społecznego, a przede wszystkim zasady pomocniczości i solidarności, tym prawem rodziców jest prawo do wpływu, do wychowania swoich dzieci i wpływu na to wychowanie. Z jednej strony mamy instytucje służące pomocą w tym zakresie, taką instytucją jest Radio Maryja. Z drugiej strony mamy instytucje, które próbują zawłaszczyć, zabrać, odebrać to prawo rodzicom. Takimi instytucjami są niektóre organizacje samorządowe, niektóre organizacje, stowarzyszenia społeczne i niektóre także działania państwa polskiego, co należy po prostu z bólem odnotować i czemu należy się oczywiście przeciwstawiać.
Księże profesorze, już powoli będziemy musieli oddać też głos, z radością zresztą.
Z radością.
Takie jest radio, że pragnie być przestrzenią dialogu, rozmowy, a wiemy, że ksiądz profesor już też z radością odpowiada, jest do dyspozycji naszych słuchaczy. Ja bym tylko zanim już przypomnę numery do naszego studia Radia Maryja w Toruniu, chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać, bo myślę, że ogromnie ważne w tym kontekście Bożego Narodzenia, szczególnie na niedzielę Świętej Rodziny. Polscy pasterze, Konferencja Episkopatu Polski skierowała list, szczególnie mówiący o niszczącej ideologii i gender. Nie można milczeć wobec prób wprowadzenia ideologii niszczącej antropologię chrześcijańską i zastępowania jej głęboko destrukcyjnymi utopiami, które niszczą nie tylko pojedynczego człowieka, ale i całe społeczeństwo. Dlaczego zdaniem księdza profesora ten głos księży biskupów był konieczny i tak ważny?
Dlatego, że gender jest rzeczywiście ideologią, raz jeszcze to podkreślam, ideologią ogromnie destrukcyjną. Dlaczego jest ideologią? Zwolennicy gender oczywiście oburzają się, mówiąc, że jest to nauka, że jest to filozofia. Domeną filozofii jest szukanie prawdy. Domeną ideologii jest pewna identyfikacja jej zwolenników zgłoszonymi przez siebie tezami. Zauważmy, że gender absolutnie nie szuka prawdy, on neguje prawdę o człowieku, neguje ją w sensie nawet biologicznym, odmawiając priorytetu płci biologicznej. Dokonuje po prostu działań, które są ewidentną nieprawdą, zakłamaniem prawdy o człowieku. I na podstawie tej zakłamanej prawdy próbuje tę zakłamaną prawdę wdrażać w politykę. To, co powiedziała pani marszałek Nowicka kilka tygodni temu, jest tutaj zdaniem kluczowym. Mianowicie powiedziała mniej więcej coś takiego, że tak naprawdę w gender nie chodzi o naukę, chodzi o politykę. Rzeczywiście to jest prawda i to, co obserwujemy dzisiaj w postaci działań edukacyjnych, legislacyjnych, politycznych, to jest właśnie tak zwany gender mainstreaming, wprowadzanie ideologii gender we wszystkie warstwy życia społecznego. To jest działanie rakotwórcze, które po prostu próbuje zżerać organizm społeczny naszego państwa, naszego narodu. To jest działanie radykalnie destrukcyjne, które deprawuje, jeżeli chodzi o sferę edukacji seksualnej młodego człowieka. Z drugiej strony po prostu niszczy samą instytucję małżeństwa i rodziny. To jest ideologia o tyle, powiedziałbym, niebezpieczna, że ona z jednej strony posługuje się bardzo chwytliwymi hasłami propagandowymi, z drugiej strony sama nazwa jest właściwie przeciętnemu człowiekowi nic nie mówiąca, jest nazwą niewinną. I dlatego księża biskupi zabrali tutaj głos, po pierwsze określający, definiujący pojęcie gender, po drugie ukazujący jego destrukcję w wymiarze życia indywidualnego, jak i w wymiarze życia społecznego. To jest głos bardzo mocny, to jest głos rzeczywiście autorytatywny, to jest głos bardzo zarazem wyważony, który po prostu nie może przejść bez echa. I on rzeczywiście nie przeszedł bez echa, wywołując rozliczne reakcje. Z jednej strony alergiczne reakcje genderystów, z drugiej strony reakcje poparcia ze strony różnych organizacji, zarówno kościelnych, jak i społecznych, które bardzo jednoznacznie dziękowały i dziękują księżom biskupom za ten list.
Ale też wiemy, że niestety ten list, mogliśmy to się o tym przekonać, właśnie w niedzielę, w głównych wiadomościach, w tę niedzielę Świętej Rodziny, przez telewizję publiczną, która jest utrzymywana z abonamentu Polaków, właśnie przypuściła generalny atak na to słowo księży biskupów, a do komentarzy zostali zaproszeni wrogowie Kościoła.
Tak, oczywiście, ale to podkreśla moim zdaniem rangę problemu. Dlatego, że gdybyśmy mówili tutaj o rzeczach błahych, gdybyśmy mówili, no nie wiem, gdyby księża biskupi wystosowali list dotyczący, nie wiem, powiedzmy niszczenia zieleni, niszczenia lasów czy zanieczyszczania środowiska naturalnego, przy całej wadze tego problemu na pewno ten list nie wzbudziłby takich emocji, obojętnie jak on byłby sformułowany. Gdyby nawet ten list dotyczył sfery na przykład prowadzenia przez ludzi pijanych samochodów, ten list nie wzbudziłby na pewno takich emocji. Dlaczego zatem tutaj wzbudza takie emocje? Dlatego, że gender dotyczy rzeczywiście spraw fundamentalnie ważnych. Dotyczy spraw, które faktycznie mają znamiona ideologii totalitarnej. Nie waham się użyć tego słowa, ponieważ jest to ideologia, która próbuje całkowicie w skali globalnej zniszczyć po prostu instytucje małżeństwa i rodziny.
Jeszcze bym tylko dodał, pewnie ksiądz profesor nie miał okazji osobiście tego zobaczyć, ale w tym dzienniku Wiadomościach Głównych też zostały ukazane osoby, które przerwały właśnie sławetny wykład księdza profesora w Poznaniu, zostały ukazane jako ofiary, które zostały poszkodowane, zostały rzekomo pobite przez policję. A to były te osoby, które właśnie widzieliśmy też, można to do dzisiaj zobaczyć w internecie, jak kilka osób przerwało wykład księdza profesora. Zresztą chyba też za darmo zrobiono księdzu profesorowi reklamy, prawda?
No, Pan Bóg pisze po krzywych liniach bardzo często i przekonuje się, że właśnie ten wykład, który rzeczywiście stanowi dla mnie dość ciekawy epizod mojego życia dydaktycznego. Ten wykład rzeczywiście sprawił, że w tej chwili mam zaproszenia z bardzo wielu ośrodków, zarówno kościelnych, jak i różnych stowarzyszeń, które są zainteresowane tą problematyką gender. Ja myślę, że, znaczy jestem przekonany, że to wyrasta nie z mojej atrakcyjności czy atrakcyjności mojego przekazu, ale to wyrasta nade wszystko z tego, że po prostu ludzie uświadomili sobie w tym momencie, że skoro jakaś grupa tak zwanych naukowców od kilku dni przed wygłoszeniem wykładu robi ogromną kampanię internetową, żeby wykład zablokować. Skoro ta grupa wysyła na barykadę, grupa poważnych ludzi, naukowców uniwersyteckich, wysyła na barykadę młodzieżową, lewacko-anarchistyczną grupę, znaną doskonale policji ze związków z narkotykami, z handlem narkotykami i z wielu jeszcze innych przestępstw, wielokrotnie zatrzymywaną, spisywaną przez policję. Skoro właśnie dochodzi do takich incydentów, to znaczy, że my mamy tutaj do czynienia z problemem ważnym. W problemach błahych nikt do takich działań by się po prostu nie posuwał. Dlatego rośnie zainteresowanie gender, zainteresowanie krytyczne. Wielu ludzi sobie to uzmysławia i widzimy też rozliczne inicjatywy, które są podejmowane. Dzisiaj otrzymałem maila, w którym zostałem poinformowany o inicjatywie radnych chyba z Jawora, którzy w sposób kategoryczny zakwestionowali możliwość jakiegokolwiek wprowadzania ideologii gender na terenie ich powiatu w postaci edukacji szkolnej. W Poznaniu zresztą w ubiegłym roku we wrześniu także na skutek interwencji jednego z radnych miasta prawicowego oczywiście radnego, inicjatywa jednego ze stowarzyszeń edukacyjnych, tak zwanych stowarzyszeń edukacyjnych, które oferowało w segmencie swoich usług wykłady na etapie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej z zakresu gender, taka inicjatywa także została w szkołach publicznych zablokowana. A więc po prostu im bardziej sobie uświadamiamy, tym bardziej wiemy, że mamy do czynienia ze złem, któremu należy po prostu kłaść tamę.
Jestem świadomy i jesteśmy świadomi, że w tej chwili słucha nas i prawa, i lewa strona naszej kochanej ojczyzny, ale myślę, do wszystkich warto raz jeszcze powiedzieć te słowa błogosławionego Jana Pawła II. Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia. Prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa. Już będziemy odbierać telefony, ale niech chwila też piosenki nas do tego nastroi. O patronach dzisiejszego dnia, właśnie to ci, którzy symbolizują cały świat, czy wierzący, czy niewierzący, ale tęskniący za prawdą o życiu, za prawdą o miłości. Odbieramy w tej chwili już telefony naszych słuchaczy. Bardzo proszę, kto się do nas dozwonił.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Chicago, także wiemy, że kłania ojca Jezisiu i wiemy, że kłania księdze profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak się przysłuję rozmowie, to nie tylko dzisiaj, bo od kilku lat, ale tak słyszę właśnie o tym gender, tu aborcja, tu tamto, tu walka z kapolami, Radio Maria. To sobie tylko tak myślę, Boże, Boże, co się w Polsce z tym robi? Gdzie są ci ludzie, ludzie sumienia? Przecież mówi piąte przykazanie, nie zabijaj, to nie ma dyskusji. Ojciec Święty sobie mówił, to tak sobie myśli. Gdzie ci ludzie sumienia? To ja nie wiem, w jakim my kraju żyjemy. Także to jest, no i po prostu źle się dzieje, po prostu muszą, trzeba ja najwięcej mówić właśnie o tym, bo po prostu ludzie, ja nie wiem, czy to jest tacy są obłąkani, muszą kapłani, ja najwięcej mówię z ambon, no cieszę się bardzo, to właśnie, że Radio Maria o tym mówi, bo to gdzie naprawdę śpią. Także no, też pozdrawiam kanego ojca dyrektora, bo na pewno mnie potrzebuje. Także to nie są ludzie sumienia, to po prostu, ja nie wiem, to co się w tej Polsce dzieje, to jest makabra. Także no ojcze, nie chcę długo mówić, no bo to ludzie chcą może dzwonić, ale ja się tak przysłuję, to jest, no i źle się dzieje, naprawdę źle się dzieje. Trzeba modlitwy za tych ludzi, bo to ja nie wiem, czy ci ludzie śpią, czy rządzący, jak katolik takie rzeczy może, gender, to jest to po prostu rozbijanie rodzin, to ludzie, to sami się w jakim kraju żyjemy? To jest kraj maryjny, Matko Królowa Polski mamy. Nie tylko ojciec święty będzie na ołtarze wyniesione, to ja nie wiem. No. Także ojciec dziś, księdze profesor, to tylko to chciałem powiedzieć. Także trzeba tylko mówić jeszcze raz, mówić, żeby się ludzie, to społeczeństwo obudzić się, bo się źle się dzieje w Polsce. No. Także no, tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie Jacku i już...
Pozdrawiam Bogiem. Wszystkich koni, pozdrawiam was, Panie Bogiem.
Pozdrawiam pana Jacka i całe nasze kochane Chicago. Prosimy, księże profesorze, komentarz krótki.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bardzo przejmujący i bardzo zatroskany. Oczywiście podzielamy tutaj wraz z panem to pytanie, gdzie są ludzie sumienia. Na szczęście myślę, że ci ludzie są, tylko po prostu sytuacja jest właśnie w dużej mierze moim zdaniem ujawniana przez media, które manipulują też pewnymi proporcjami. Proszę Państwa, jestem naprawdę głęboko przekonany, że ta grupa ideologów gender to jest w gruncie rzeczy bardzo niewielka grupa, ale grupa bardzo krzykliwa. Jednocześnie nawet gdyby tak spojrzeć po prostu konkretnie na nazwiska ludzi, którzy stoją na przykład za gender studies w Polsce, tworzą rady programowe, to są ludzie w gruncie rzeczy niemal ci sami, którzy podróżują między różnymi ośrodkami akademickimi, szerząc te swoje ideologie jak misjonarze zła. Natomiast istnieje oczywiście bardzo duża grupa ludzi, która wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec zła aborcji, wobec zła gender, wyraża swoje kategoryczne tak dla życia i dla miłości. Tylko to jest grupa ludzi, która często jest po prostu niedostrzegana, bo ona nie jest ujawniana przez media, dlatego znowu Bogu dziękujemy za Radio Maryja, ponieważ tu możemy się przekonać, chociażby nawet po tym jednym telefonie, nie tylko, że jest nas kilku co najmniej, ale że obejmujemy cały świat, bo obejmujemy rejon od Torunia aż po Chicago, a na pewno jeszcze dalej. Dwie jeszcze króciutkie uwagi. Ma pan zupełną rację, że w obliczu kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II my musimy, powinniśmy, jesteśmy wezwani i przepraszam, że powiem bardzo brutalnie, to jest nasz psi obowiązek, że musimy się zmobilizować do tego, aby okazać się godnymi tej kanonizacji. To nie Ojciec Święty czekał na tę kanonizację, to myśmy nie byli do niej gotowi, to my na nią czekaliśmy i powinniśmy udowodnić teraz, że rzeczywiście jesteśmy godni tej kanonizacji. I ostatnia taka uwaga techniczna, przepraszam bardzo mocno, ale jedyny taki głos małego protestu, bo pan powiedział, że ojciec dyrektor nas na pewno podsłuchuje. Ja jestem przekonany, że nie podsłuchuje, tylko czuwa. A to jest subtelna różnica.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, zadzwoniła się Marta z Krakowa.
Szczęść Boże, pani
słucham
Marta.
Z uwagą dzisiejszej rozmowy, ale wiesz, słucham z uwagą tego, co się wcześniej dzieje. No więc są osoby, które się zajmują tą filozofią gender, to taka globalistyczna bzdura. No i jest jedna pani, która szczególnie jest w tym względzie zasłużona, ale ja nie o tym chcę mówić. Otóż no jest list Episkopatu Polski na temat filozofii gender, który był odczytywany w kościołach. A ja bym miała taką prośbę do ojca dyrektora, do ojca doktora Rydzyka, żeby zastanowić się nad takim problemem, żeby Kościół wystosował list do nauczycieli, do szkół, do młodzieży i żeby ten list był odczytany w kościołach, bo przecież do kościołów chodzi młodzież, chodzą rodzice, chodzą nauczyciele, chodzą i żeby tam spokojnie wytłumaczyć, że to jest przeciwko rodzinie, że to jest przeciwko prawu Bożemu, że to jest kompletna bzdura, żeby dziecko w wieku lat 5 czy 6 miało zadecydować, czy jest chłopcem, czy jest dziewczynką, czy to, co tutaj wcześniej było poruszone, co już jest szczytem obrzydliwości, żeby 4-letnie dzieci uświadamiać o tym, że mogą się masturbować, żeby no po prostu to są straszne brudy, ale o tych brudach trzeba powiedzieć, ale moim zdaniem trzeba powiedzieć też w takim liście. No Kościół chyba nie jest ograniczony w możliwości pisania listów, zwrócić się w związku z szerzącą się tą jakąś bzdurą genderowską, żeby się zwrócić właśnie do rodziców, do młodzieży, do starszych dzieci i nazywać zło złem i podawać przykłady, nawet drastyczne przykłady, właśnie po to, żeby nauczyć, że to jest wielkie zło. Ojciec Święty, nasz ukochany Ojciec Święty się w głowie przewraca, bo przecież zawsze mówił o tym, jaką wartością jest rodzina. Że rodzina to jest podstawowa jednostka społeczna. Że bez tej jednostki społecznej nie istnieje społeczeństwo. A nasze społeczeństwo denerwuje niesamowicie, ponieważ wbrew temu, co się mówi, że filozofia gender, że to takie niszczenie, że to, że tamto, nieprawda. Polskie społeczeństwo jest silne. Silne wiarą, silne rodzicą, silne rodziną, tylko trzeba to jeszcze bardziej jakoś ubrać w taką formę, taką poważną, powiedziałabym, wręcz użyję wielkiego słowa, majestatyczną, uświadomienie tego, że my nie pójdziemy na tą filozofię, nie damy się zwariować. I no, to jest właśnie tylko tyle, co ja bym chciała powiedzieć i życzę, serdecznie pozdrawiam i ojca, i gościa w studiu i proszę, żeby ksiądz dyrektor wypowiedział się na ten temat, jaka jest możliwość napisania kolejnego listu teraz, po tym liście o filozofii gender, skierowanie listu do rodziców, do wychowawców, do szkół, do młodzieży. No po prostu macie gender, dobra, a nam się to gender nie podoba i my też mamy prawo. Jest wolność słowa. A poza tym to jest uderzenie, ta cała filozofia gender, to jest uderzenie w człowieka. To jest uderzenie w to prawo, w które człowiek każdy, który się rodzi, do którego ma prawo. Ma prawo do życia, godnego życia, uczciwego życia, zgodnie z prawami Bożymi i ma prawo do wolności. To nie jest wolność, narzucanie filozofii gender. Kropka. Teraz mogę ewentualnie odpowiedzieć na jakieś pytania.
Dziękujemy pani Marto, bo są inni też i słuchacze. Teraz ksiądz profesor się ustosunkuje, tak? Komentarz krótki. Dziękujemy bardzo pani.
Dobrze, dziękuję. No. Kłaniam się.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Adresatem pani wypowiedzi był właściwie ojciec dyrektor. Ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć tak, że uważam, że niezależnie od tego, czy taki projekt listu, o którym pani wspomniała, byłby zrealizowany, czy też nie, potrzebna jest szeroka edukacja poprzez katechezę, poprzez homilię. I takie działania są i będą na pewno podejmowane. Myślę też, że tutaj nasze media będą także w tym zakresie odgrywały swoją rolę. Natomiast ja przepraszam bardzo, że zwrócę, może tak ośmielę się zwrócić uwagę, bardzo proszę nie używać sformułowania filozofia gender, bo to nobilituje gender, a uwłacza filozofii. Gender nie jest filozofią, nie jest nauką, jest po prostu ideologią. I tak musimy ją traktować, tak musimy ją nazywać. Filozofia gender to jest, powtarzam, pojęcie, które nobilituje gender, natomiast ubliża filozofii.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie w telefonie Jezusa Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam księdza profesora i ojca i dzięki za tę posługę myślenia. Bardzo dziękuję, księże profesorze. To samo chciałem tej pani powiedzieć, żeby nie używać słowa filozofia. To jest ideologia po prostu bardzo agresywna ideologia. No cóż, marksizm się ubiera różne szatki i idzie dalej. Nie wystarczyło Lenina, posłuchali Gramsciego. Iść przez uczelnie, przez media, iść taką szeroką ławą przez szkoły, parlamenty i tak dalej, bo Lenin był za słaby. W każdym razie jest to kontynuacja i nie bójmy się tego mówić. W takich Niemczech słyszałem, że jest gdzieś 170 już katedr na uczelniach gender. Jeszcze kanclerz Merkel podobno planuje jeszcze 200 katedr, w których będą miały w każdym razie pierwszeństwo feministki. Wydają już chyba, wydali 150 milionów euro na te cele. No także widać, o co tu chodzi. No idzie lewica i walka z Bogiem. Nie udało się Pana Boga i Kościoła, Pana Boga wyrwać z ludzkich serc, zniszczyć Kościoła rozumowymi argumentami, no to się tym kłamstwem chce wyrwać. No i poszli w kierunku biologii rozbudzić, rozseksualizować już dzieci. Przecież taki Kinsey, warto wziąć może za chwileczkę pewne książki do ręki, ale taki Kinsey, on już 6-letnie dziecko masturbował. Wielki autorytet tych genderowców. Niby wielki profesor, ale więcej takich ludzi jest i on mówił, że już 6-miesięczne dziecko jest seksualne, prawda? I tak dalej. No bzdury przeróżne, sami w tych chorych głowach, no chore głowy, chore jakieś rozszerzają, no trudno nazwać ideę. Ale te błędy rozszerzają. Tak, także to jest straszna ideologia. Tak. I warto, a drugie, to nie tylko Kościół. Ta pani mówiła, że ja, to nie do mnie adres. Jeżeli już pani mówi, to proszę do księdza przewodniczącego konferencji episkopatu, księdza arcybiskupa, bo on jest za to odpowiedzialny, Józefa Michalika jest. On jest przewodniczącym konferencji episkopatu i te projekty różne tam słać, propozycje. Ale nie wystarczy czekać, żeby biskupi zrobili. Wszyscy mamy się wziąć do roboty. I po to są te audycje i Bóg zapłać za to. I po to jest to jakieś takie przebudzenie i dobrze, że przed kanonizacją Ojca Świętego. Jana Pawła II. Tak, ja pamiętam książki 2-3 lata temu rozdawałem książki, które dostawałem od sióstr loretalnych, siostry drukują te książki. Margaret Peters, pierwsza taka była bardzo poważna pozycja, globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. I z tego, co zorientowałem się, niektórzy przeczytali. Czyli lekarze, jeden, drugi poseł. To proszę wyobrazić, oni mówili, to jest dramat, są zszokowani. Co nas czeka i tak dalej. Właśnie czytać. Są książki o gender. Dlaczego nie wykorzystać? A wykorzystać chociażby, księży profesorze, proszę ojca, rektora, wykorzystać chociażby sympozja. Było sympozjum rewolucja kulturowa, chyba coś takiego. Już nie pamiętam tytułu, ale o gender. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo ciekawe referaty, rozświetlające umysły. Przecież można to wziąć się do roboty, nawet emeryci, nagrać taką płytkę z komputera, wnuczek, jeżeli ktoś nie umie, to wnuk nauczy, i dać komuś, jedzie samochodem, niech sobie posłucha, gdzieś tam wykorzystać czas, niech sobie posłucha, a może posłuchać, odsłuchać wszystko z internetu. Są te rzeczy, tylko trzeba nie być leniwcem intelektualnym. Trzeba chcieć, i to jest w tej chwili to jest wielka walka, bo te rzeczy już weszły, no chociażby powiedziałem w Niemczech, co się robi. Także, a u nas też, u nas na wielu uniwersytetach są te tak zwane studia genderowe. To mi przypomina, ale oczywiście to genderowe jest groźniejsze, od tamtych tak studiów przy KC i nie tylko przy KC, kiedyś PZPR, przygotowywali takich propagandzistów PZPR-owych. To jest to, tylko że ta sprawa jest o wiele groźniejsza niż co tamci mówi. No to jest kontynuacja, ale o wiele groźniejsza i trzeba się po prostu, to jest apel, żeby wszyscy się wzięli do pracy, a książki są. Państwo znacie adres, ja nie będę mówił gdzie. Zapytajcie, dlaczego, to jest raz po raz słyszycie, kto gdzie coś wydaje, czy to Fundacja Nasza Przyszłość, czy Siostry Loretanki, czy inni, prawda, Homodei też wydało dobrą książkę pani Gabriele Kubi, też o gender. I trzeba, żeby nauczyciele to wzięli do rąk. Nauczyciele, księża, wszyscy, bo to jest bardzo poważna sprawa. Ta propaganda idzie bardzo ostro w tej chwili i oni się spieszą. To, co wyprawiają, i dlatego wszyscy powinni. Radio Maryja, ci, co słyszą, niechże ruszą się trochę i idą dalej. No. To może tyle. Dziękuję serdecznie. To jest być albo nie być. To jest. Niesamowite zagrożenie. Ja ciągle powtarzam, Benedykt XVI powiedział, że to będzie większe szkody poniosą ludzie niż na skutek komunizmu. To jest dramat. Patrzę, teraz na przykład, nie wiem co ksiądz profesor na to, mówią o jakimś tam, że gość, który tam nadużycia wielkie seksualne wyprawił i zabijał przy tym te swoje ofiary. Wychodzi i się boją bardzo, co to będzie i tak dalej z więzienia. Ale w ten sposób, przez to rozseksualizowanie już dzieci, do tego prowadzą. To dopiero będą nadużycia. Bo to konsekwencje są później. Zresztą, myślę mądremu dość. Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi za, myślę, że wszyscy dziękujemy za ten bardzo ważny głos. Z jednej strony ojciec tutaj wskazał nam konkretne możliwości działania, a więc przede wszystkim zgłębianie wiedzy, konkretne też działania, rozpowszechnianie tej wiedzy. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że też w miesięczniku w naszej rodzinie w ubiegłym roku ukazały się 3 teksty poświęcone gender. Rzeczywiście jest coraz więcej tych materiałów. Wiele portali internetowych zamieszcza też informacje i faktycznie musimy dzielić się tymi informacjami. Musimy też bacznie uważać na to, co się dzieje, zwłaszcza w sferze legislacyjnej. A także i może przede wszystkim powinniśmy ukazywać piękno autentycznej miłości małżeńskiej, piękno autentycznych rodzin, małżeństw, pokazywać, że to jest zwykły, normalny świat, właśnie normalne małżeństwo, normalna rodzina. To jest piękny, wspaniały świat w przeciwieństwie do tego świata anormalnego. Ojciec dyrektor wspomniał na zakończenie o tych pewnych logicznych konsekwencjach tych działań, które się rzeczywiście dokonują i które są gorsze, na pewno gorsze od jednorazowych, incydentalnych zbrodni. Nasunęła mi się tutaj taka myśl, że jeżeli właśnie dojdzie do rozseksualizowania, jak ojciec to określił, dzieci, czyli krótko mówiąc, jeżeli takie dziecko w wieku 4 lat zostanie poddane edukacji seksualnej, to łatwo zauważyć, że w wieku 12 lat ono będzie po 8 latach edukacji seksualnej. Czy w takim razie kontakt seksualny takiego dziecka będzie kontaktem człowieka nieuświadomionego seksualnie? Czy będziemy mieli do czynienia jeszcze z możliwością pedofilii? Czy w takim razie kontakt, inicjacja seksualna w wieku 12 lat nie będzie inicjacją właściwie człowieka uświadomionego i dojrzałego seksualnie? To nie są pytania wcale banalne, bo na podobnych zasadach, można powiedzieć, zmieniono zupełnie arbitralnie, o czym ojciec też dyrektor wspominał, zmieniono pod wpływem badań tego oszołoma Kinseya, zmieniono homoseksualizm z dewiacji na normalną normę inaczej zachowań seksualnych, zdjęto homoseksualizm z listy chorób i dzisiaj też już są działania sugerujące, że pedofilia zostanie zdjęta z listy zaburzeń psychicznych czy psychiatrycznych i zostanie wprowadzona jako pewna orientacja seksualna. Powtarzam, jeżeli dziecko będzie już uświadomione od kilku lat w sprawach seksualnych, trudno będzie mówić o jakimkolwiek zaburzeniu czy jakiejkolwiek dewiacji seksualnej. Konsekwencje więc tych działań są rzeczywiście przerażające i wstrząsające. I dlatego całkowicie tutaj podzielam głos ojca dyrektora mówiący o tym, że no wszyscy jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do walki z tą ideologią, bo to jest kwestia naszego być lub nie być.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo.
Jesteśmy już na antenie.
Krystyna, łódzkie. Pies nie słychać wyraźnie.
Tak, halo? Słychać. Ale też pieska słychać przy okazji.
Przepraszam, chwileczkę. Ja bym chciała... Oj, przepraszam, bym chciała chyba... No już, momencik, przepraszam bardzo. Więc ja bym się chciała wyrazić w taki sposób może o tej całej ideologii gender. To po prostu śmierć moim zdaniem jest. Na przykład, ja bym powiedziała tak, może w formie twierdzącej albo nawet i pytania, czy taki mężczyzna, już tak się wyrażę, przerobiony z kobiety, przecież on nie może być ojcem. I odwrotnie, taka pani z mężczyzny przerobiona też nie będzie nigdy matką, nie pocznie, nie urodzi. No więc, no o czym? To jest śmierć. To już, a teraz na przykład może zacytuję Pisma Świętego, Księga Rodzaju, rozdział 3, 24, tutaj na upadek człowieka na końcu. Tak, o, Bóg wygnawszy człowieka postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące miecze, żeby ustrzec drogi do drzewa życia. Czyli po prostu człowiek może zabić, jeżeli odejdzie od Boga, ale nie stworzy życia. Ja wiem już od dziecka, nieraz rodzice opowiadali czy coś, że nie udało się nigdy ziarenka stworzyć, jajko się nie wykluje sztucznie. Życie jest tylko od Boga pochodzi. Więc te wszystkie przeróbki, to jest śmieszne. Czy oni by, jakby oni stworzyli życie, ale no nie stworzą życia przecież. Halo?
Tak, to dziękujemy pani.
No właśnie.
Poprosimy
cię. To jest śmierć, to jest jakiś obłąkany umysł. Także że tutaj trzeba bardzo wyraźnie, jak z kimś rozmawiam, to od razu mówię, właśnie w taki sposób, że to jest jakieś obłąkane i to jest po prostu śmierć.
Dziękujemy pani. Poprosimy księdza profesora o komentarz. Dziękujemy pani.
Jest bardzo trafna, niezależnie nawet od tego, czy tutaj rzeczywiście jest wykluczona ta możliwość rozrodu, bo pani właściwie wspomniała o takiej wersji tych zachowań seksualnych czy tych opcji seksualnych, które są związane z transseksualizmem. Gender nie musi oznaczać koniecznie transseksualizmu, po prostu może oznaczać zamianę ról płciowych, a więc po prostu mężczyzna nie zostaje obezpłodniony, nie zmienia się fizycznie, powiedzmy, nie przybiera cech zewnętrznych kobiecych, on tylko może odgrywać pewną rolę kobiecą, przejmować pewne funkcje, co oczywiście też jest absurdalne i bezsensowne, ale generalnie zgadzam się z tym, że ta diagnoza pani bardzo krótka, bardzo zwięzła, że ideologia gender oznacza śmierć, jest bardzo trafna. I jako taki szczególny dla mnie osobiście dowód przytaczałbym tutaj bardzo zwięźle ten moment założycielski gender, a więc tę historię doktora Johna Maneya, który zaopiekował się bliźniakami państwa Reimeru w latach 60. Jeden z tych bliźniaków po porodzie w wieku 6 miesięcy został okaleczony. Pozbawiony został penisa i właśnie po raz pierwszy wtedy Maney, twórca zresztą pojęcia gender, rozróżnienia gender i seks, płci kulturowej i płci biologicznej, zaopiekował się tym chłopcem, wychowując go na dziewczynkę. Chłopiec państwa Reinerów, jeden z tych właśnie bliźniaków, wychowywany na dziewczynkę, nazwany Brendą. Oczywiście buntował się przeciwko takim metodom wychowawczym. Powrócił znowu do swojej pierwotnej płci, zmieniając po raz trzeci w życiu imię z Bruce najpierw na Brenda, z Brenda na David. Związał się z jakąś kobietą, zakładając związek małżeński, ale czym to wszystko zaowocowało? Otóż w 2004 roku ten człowiek popełnił samobójstwo. Jego brat bliźniak, który na skutek tych manewrów ze swoim bratem przeżywał no dużą depresję. 2 lata wcześniej, przed śmiercią swojego brata bliźniaka, także popełnił samobójstwo, zażywając w nadmiernej ilości leki, których używał właśnie na choroby depresyjne. Powiedziałbym, to jest taki moment założycielski genderyzmu, moment, który jest radykalnie dosłownym, najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu śmiercionośny. I warto o tym momencie pamiętać, bo tak jak rewolucja październikowa miała swoją aurorę, tak gender ma swojego Maneya i braci Reimerów. I to jest historia, która pokazuje, no po prostu tragicznie ilustruje to, czym gender może rzeczywiście być. Więc pani diagnoza, że ideologia gender równa się śmierć, jest moim zdaniem bardzo, bardzo mocno uprawniona.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie rektora i księdza profesora. Ja mam bardzo krótkie pytanie. Ponieważ ta ideologia gender wchodzi do szkół i coraz bardziej będzie się tam pchała, na ile istnieje autonomia szkół, autonomia dyrekcji i nauczycieli, czy nawet samorządów szkolnych, że mogą odmówić tego nauczania, prawda? I czy istnieje w tym wypadku klauzula sumienia, żeby można było odmówić tego nauczania? To takie krótkie pytanie. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich ojców.
Bardzo dziękuję. To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Myślę, że w świetle obowiązujących przepisów taka autonomia istnieje i grupa rodziców czy grupa uczniów, ale przede wszystkim oczywiście grupa rodziców może domagać się wycofania takich zajęć. To nie są zajęcia, które powinny mieć charakter obowiązkowy. Wspominałem wcześniej już w swojej wypowiedzi, że we wrześniu mieliśmy w Poznaniu taką debatę dotyczącą właśnie sytuacji ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, które w ramach swojego projektu edukacyjnego wprowadzało do szkół poznańskich publicznych, poczynając od przedszkoli po licea, wprowadzało elementy ideologii gender. Powtarzam elementy, bo stowarzyszenie broniło się, że to jest tylko jeden segment całego programu multikulturowego, który oni wprowadzają do szkół. Na skutek interwencji jednego z radnych, tak jak wspominałem, cały proces został zahamowany. A więc uważam, że w tym wypadku działania rodziców, stowarzyszeń, instytucji, radnych miasta mają pełne prawo do zahamowania i mają pełne prawo i pełne możliwości do tego, aby taki proces zahamować. To wymaga po prostu zdecydowanej interwencji, to wymaga zdecydowanych działań, ale takie działania są możliwe. Gdyby oczywiście ideologia gender była narzucona w sposób prawny, myślę, że wtedy istniałaby możliwość obywatelskiego nieposłuszeństwa, klauzuli sumienia, jakkolwiek to nazwiemy, ale istniałaby możliwość tego, aby rodzice takiej ideologii się po prostu sprzeciwili, w tym sensie, że odmówiliby udziału swoich dzieci w takich zajęciach. Ale myślę, że to jest etap dalszy. Na razie w tej chwili powinniśmy monitorować i przeciwstawiać się próbom wprowadzania ideologii gender do systemu edukacyjnego.
Księże profesorze, oczywiście to był telefon z Chicago. Dzisiaj widzimy, że Ameryka jest szczególnie wyczulona na tę dzisiejszą audycję, więc też widać
ukłony,
Chicago.
Ukłony dla Chicago.
I odbieramy następny telefon. Księże profesorze, myślę, że to już będzie ostatnie podsumowanie, bo niestety czas szybko nam minął. Odbierzmy ten telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica, Andrzej Świętokrzyskie.
Witamy Pana Andrzeja.
Kochani, jak z takim krótkim zdaniem, nie po raz pierwszy. Nie zwyciężymy, jeżeli nie ubierzemy Chrystusa za króla Polski. Kiedyś ojciec dyrektor tak z takim lekceważeniem, żeby się uczyć. Właśnie powinniśmy się uczyć, że w 1938 roku nie dokonaliśmy tej intronizacji, w 1939 ucierpiała nie tylko Polska, ale i Europa, i świat cały. Nie powtarzajmy tego błędu. Kapłani, biskupi, obudźcie się. Chrystusowie, obudźcie się. Przyjmijcie Chrystusa za króla Polski. To jest jedyny ratunek. Innego nie ma, nie będzie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Oczywiście ma Pan tutaj rację jak najbardziej, ponieważ przyjęcie Chrystusa króla, niezależnie od wszelkich formalnych aktów, ono oznacza w gruncie rzeczy uczynienie Chrystusa Panem życia. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I przyjęcie Chrystusa zarówno w wymiarze społecznym, ale przede wszystkim w wymiarze indywidualnym właściwie nas orientuje na to, co jest wartością zasadniczą. Myślę wszakże, że niezależnie od jakichkolwiek aktów instytucjonalnych, nie chciałbym tutaj podejmować dyskusji na temat takiego aktu instytucjonalnego dokonanego przez Kościół Polski czy przez hierarchię Kościoła Polskiego. Myślę, że każdy z nas może na swój własny, osobisty sposób uczynić rzeczywiście Chrystusa Panem swojego życia, Królem, Władcą. Każdy z nas osobiście może zawierzyć Chrystusowi swoje życie i kierować się Jego wskazaniami. O to ostatecznie chodzi. Dlatego, że niezależnie od tego, czy uczynimy to w sposób instytucjonalny, czy nie, decydujące będzie to, na ile ja, jako chrześcijanin, jako katolik, na ile ja rzeczywiście kieruję się wskazaniami chrystusowymi w swoim życiu.
A jednak jeden telefon jeszcze odbierzmy. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka. Ja bardzo krótko, mianowicie podziwiam księdza profesora za takie naukowe podejście do problemu, ujmowanie tego wieloaspektowe. Mam przed sobą książkę z 1925 roku, w której autor dokonuje również wieloaspektowego spojrzenia na rewolucyjne, na tamte czasy zmiany. I tutaj chciałbym księdzu profesorowi zacytować jedno zdanie. A co najciekawsze, pierwszy proletariat zaczął dzieci swoje wycofywać z koszar komunistycznych, instynktem wyczuwszy, że nie tędy prowadzi droga do ich szczęścia. Ja ciekawy jestem, czy ci ludzie, którzy tak sięgają ramionami, wyciągają swoje dłonie w kierunku naszych dzieci, czy również szpikowały będą tą trucizną swoje. To jest pierwsza sprawa. Dodam jeszcze jedną rzecz. W czasie, kiedy mamy do czynienia tak jak jedna piosenka mówi, z organizowaniem castingów na premierów, na przywódców, przychodzi moment, kiedy właśnie tym wybrańcom z pięknymi krawatami, ładnie ukazywanymi w mediach, należy powierzyć swoje dzieci. i co to będzie słodkie. To jedno zdanie księdzu profesorowi polecam. Wychwyciłem je, podstawy kultury narodowej, Zdzisław Dębicki, rok 1925. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie za to zdanie, rzeczywiście bardzo inspirujące. Ja bym odpowiedział takim, skomentowałbym może to takim też krótkim pytaniem. Czy Państwo zauważyliście wśród głównych ideologów gender rodziców? Czy zauważyliście wśród nich matki? To są głównie kobiety, radykalne feministki, które uprawiają swój radykalny feminizm, przechodząc jeszcze o krok dalej właśnie w stronę ideologii gender. Czy są wśród nich matki? I to jest w jakimś sensie komentarz do pańskiego pytania. Tak jak pierwsi komuniści wycofywali swoje dzieci, jak pan zauważał, z koszar proletariatu, tak wydaje mi się, że to jest może taka trochę karkołomna ideologia, ale tutaj po prostu ideolodzy gender w ogóle nie zakładają rodzin. Dlatego ta tematyka, którą oni się zajmują, jest właściwie tematyką, która ich nie dotyczy, natomiast którą usiłują narzucić po prostu normalnym małżonkom, normalnym rodzicom, narzucić społeczeństwu.
Tematem tego spotkania w szkole Jana Pawła II przyszłość świata idzie przez rodzinę. Tym tematem przygotowujemy się też do kanonizacji Jana Pawła II. Bardzo jesteśmy wdzięczni księdzu profesorowi, a przypominam, że ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, przybliżał nam tę myśl. Na koniec właśnie chciałbym pozostawić myśl, by dokonać podsumowania. Księże profesorze, tej dzisiejszej audycji, może też i okazja, by pozdrowić może swoich najbliższych.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zanim przekażę te pozdrowienia, chciałbym może rzeczywiście króciutko zrekapitulować te nasze rozważania. W części dyskusyjnej skoncentrowaliśmy się na ideologii gender, która wydaje się, że była obca myśli Jana Pawła II. Ale warto zauważyć, że możemy odnaleźć w dokumentach papieskich list skierowany do konferencji poświęconej prawom kobiety w Pekinie w 1995 roku. To był list, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadzał jednoznacznie rozróżnienie między równością a tożsamością. Równość kobiety i mężczyzny nie oznacza tożsamości kobiety i mężczyzny. I to zdanie, powiedziałbym, jest fundamentalnie ważne dla współczesnych dyskusji. Ojciec Święty Jan Paweł II wieloaspektowo ukazywał piękno małżeństwa, miłości małżeńskiej, piękno rodziny. Ukazywał je w swojej twórczości literackiej, filozoficznej, w twórczości pasterskiej. Warto tutaj wspomnieć z jednej strony chociażby o jego rozważaniach filozoficznych, ale warto także wspomnieć o tym, co nie było dzisiaj podniesione, a mianowicie o teologii ciała, tych pierwszych katechezach z okresu pierwszych lat, które doskonale, w sposób fenomenalny ukazują godność kobiety i mężczyzny, ukazują godność małżeństwa jako instytucji naturalnej, jako instytucji, która tworzy się z komplementarności geniuszu kobiety i geniuszu mężczyzny, która uzupełnia wzajemnie te dwie postacie o różnych tożsamościach, ale tworząc z nich wspólnotę communio personarum. I oczywiście tutaj dotykaliśmy kilku przemówień papieskich, mniej może znanych, a jak się okazuje niezwykle inspirujących. Tematem wiodącym było to hasło wyjęte z Familiaris Consortio: przyszłość świata idzie przez rodzinę. Walka o rodzinę. Nie waham się użyć tego słowa, walka o rodzinę. Jest rzeczywiście walką o naszą przyszłość, jest walką rzeczywiście o nadzieję. Chciałbym na zakończenie, skoro ojciec rektor pozwolił mi tutaj na krótkie jakieś słowo pozdrowień. pozdrowić rzeczywiście tych, którzy są mi bliscy sercem i duchem, to znaczy całą rodzinę Radia Maryja, bo myślę, że w tej chwili właśnie poprzez tę łączność radiową, wcześniej poprzez łączność telewizyjną, tworzymy rzeczywiście wspólnotę ludzi zatroskanych o dobro naszej ojczyzny, o dobro Kościoła, o kształt człowieka w nas. I szczególnie serdecznie pozdrawiam i chylę czoła przed młodymi małżeństwami, które w dzisiejszych czasach podejmują właśnie w tej dobie wyzwań niezwykle trudnych, podejmują trud i piękno zarazem niezwykłej drogi realizacji miłości małżeńskiej. Chciałbym życzyć Państwu w tym nowym roku kalendarzowym, żeby był to rok jak najpiękniejszy, jak najbardziej owocny w doświadczaniu miłości Pana Boga i ludzi. Niech takim właśnie dla nas wszystkich będzie.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Jeśli wolno, to tak na zakończenie jeszcze byśmy chcieli, żeby jednak tak zatęsknić, ale też i wziąć na serio to całe przesłanie Jana Pawła II i zakończymy piosenką Zostań z nami Doroty Osińskiej, a potem jeszcze pomodlimy się razem z księdzem profesorem na zakończenie dnia, czyli modlitwą kompletu.
Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Ciężki życia krzyż, twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi echem pośród tak.
Niech we wszyscy dobre słowa
uciec.